No hej, tu Iwona Kuczko z Archistacji. Witam Was w 13 odcinku mojego podcastu, w którym gadam na luzie o architekturze wnętrz i o tym, jak zaprojektować otoczenie, by dobrze nam się żyło. W dzisiejszym odcinku możecie posłuchać trochę o generalnych porządkach, o odgracaniu, o przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży, ale także o tym, w jaki sposób można odmienić wnętrze niskim kosztem. Jeśli te tematy Was interesują, to serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tej audycji. Dziś mam przyjemność porozmawiać z Martą Janiszewską, która zajmuje się homestagingiem, szybkimi metamorfozami i decluteringiem. Witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy.
Witam. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do tego podcastu. Jest mi bardzo miło.
Powiedz może wszystkim na początek, czym jest ten homestaging i decluttering, bo nie wszyscy mogą znać te pojęcia i też możesz powiedzieć, czy istnieje jakiś polski odpowiednik tych słów, czy raczej w branży używa się właśnie tego słownictwa angielskiego?
To może zacznę od homestagingu. Na homestaging nie ma takiego spolszczenia, nie ma tłumaczenia tego. Generalnie jest to przygotowanie sceny domowej, tak to można przetłumaczyć. I też ten temat homestagingu jest mi bliższy, może też go bardziej rozwinę od razu. Generalnie chodzi o takie profesjonalne przygotowanie nieruchomości na sprzedaż lub wynajem. Jest to taka dziedzina, która powstała w latach 70. w USA i zapoczątkowała ją Barb Schwartz. I ona była pośrednikiem nieruchomości. I też była taką miłośniczką teatru, gdzieś tam wcześniej miała też z tym styczność i właśnie porównywała domy na sprzedaż do sceny w teatrze, którą należy jakoś odpowiednio zaaranżować, wyposażyć, nadać charakteru, tak aby ona była atrakcyjna dla widza, a w tym przypadku dla potencjalnego kupca czy najemcy. Właśnie w homestagingu chodzi o to, żeby wydobyć ten taki potencjał, pokazać te superlatywy, na które zwróci uwagę ten przyszły klient, potencjalny w zasadzie klient. I większość osób najzwyczajniej w świecie sobie nie potrafi tego potencjału wyobrazić. Nie potrafi wyobrazić, jak dana przestrzeń może wyglądać po wprowadzeniu zmian, które teoretycznie mają gdzieś zwizualizowaną, gdzieś tam sobie mają w głowie, jak to mniej więcej chcą, żeby wyglądało, ale widząc konkretne ściany, właśnie nie do końca potrafią sobie wyobrazić, że na przykład w tej kuchni da radę wstawić inne meble i że to będzie ok, tylko to jest takie, że no kurczę, będzie, nie będzie. I właśnie homestaging w tym pomaga, żeby w zaprezentowaniu tej nieruchomości tak, żeby ona podobała się większości, żeby większość osób potrafiła właśnie siebie ulokować w tej przestrzeni. Dlatego też się przygotowuje je w taki w miarę neutralny sposób, żeby to po prostu było estetyczne, żeby było funkcjonalne, żeby trafiało do jak największej ilości osób, którym chcielibyśmy sprzedać lub wynająć. I to właśnie też jest część homestagingu. Jest to ustalane podczas pierwszego kontaktu z klientem, który chce sprzedać bądź wynająć swoją nieruchomość i ustalamy grupę docelową, bo to nie jest tak, że studentom, rodzinie czy nie wiem, biznesmenowi homestaging będzie przygotowywany tak samo, więc go trzeba jakby dopasować do tej grupy docelowej. I jakby też musimy zwrócić uwagę podczas tego homestagingu, żeby on był przygotowany w taki sposób, żeby trafić do tej naszej ograniczonej grupy i no, większość, w zasadzie no już prawie teraz 100% osób szukających sobie nowego miejsca, czy domu, mieszkania do wynajęcia, czy kupna, raczej korzysta z internetu, więc musimy gdzieś tam poprzez ten homestaging wyróżnić to ogłoszenie, żeby no ktoś jak przewija tam setki czy tysiące ogłoszeń, to żeby po prostu
żeby
był
za... się rzuciło w oczy.
Tak,
po prostu.
Tak, żeby to mieszkanie zrobiło na nim dobre wrażenie, bo tak, żeby chciał je odwiedzić, obejrzeć, zapoznać się lepiej z jakąś głębszą ofertą tego, bo jeżeli to się nie stanie, no to po prostu leci dalej, szuka czegoś innego. Tak podsumowując już sam charakter tego homestagingu, samo pojęcie, jakby właśnie jest przygotowanie nieruchomości na sprzedaż lub wynajem w taki sposób, żeby ona wynajęła się lub sprzedała jak najszybciej i po jak najkorzystniejszej cenie dla mojego klienta. Więc to też oczywiście sam homestaging nie gwarantuje tego, że to tak pójdzie super łatwo i w super cenie, bo do tego właśnie jeszcze musimy dołożyć jakieś działania, którymi też się zajmuje pośrednik, czy no sam właściciel, czyli przygotowanie dobrych zdjęć, bo jak będzie ładne wnętrze, a ciemne zdjęcia, na których mało widać, no to niestety to ogłoszenie też nie zrobi wrażenia.
Tak, tak. Albo robione lodówką, nie?
Tak.
Jeśli się takie zdarzają.
Tak, no u nas się mówi kalkulatorem.
Kalkulatorem.
Więc właśnie jakby sam homestaging nie wystarczy, żeby ta nieruchomość poszła, że trzeba jeszcze dołożyć te zdjęcia, opis, tym bardziej w takich czasach, w jakich teraz żyjemy, w dobie koronawirusa.
Tak, tak.
Ten opis powinien być jak najbardziej szczegółowy, o czym bardzo wiele osób po prostu zapomina, bo ktoś jak nie znajdzie informacji, która go najbardziej interesuje, a ludzie interesują przeróżne rzeczy, to może po prostu ominąć, mimo że go zainteresują zdjęcia, ale nie znajdzie informacji, którą by chciał i leci dalej. Może w innym ogłoszeniu znajdzie.
Tak, tak, tak. Szczególnie, że teraz są trochę takie czasy, że często nawet nie chce nam się dzwonić, nie?
Tak.
Jakby po prostu, a w sumie nie ma tej informacji, no to może znajdę coś podobnego, ale będzie tam ta informacja, a nie stracę czasu na ten telefon i jakieś takie inne rzeczy, nie? Więc warto, tak jak mówisz, dobrze to opisać, robić dobre zdjęcia, no i właśnie dobrze przygotować tą nieruchomość, bo spotykam się z takimi ogłoszeniami, które faktycznie może i mają dobre zdjęcia, ale niekoniecznie dobrze wyglądają i mnie na pewno by nie zachęciły, a wystarczyłoby na przykład, nie wiem, nawet przemalować ściany, jakieś tam rzeczy zrobić, jeśli ktoś na przykład chciałby to zrobić samodzielnie, nie, a nie wynajmować osobę, która się tym zajmuje, no to można takie małe rzeczy zrobić, które naprawdę pomogą tą nieruchomość sprzedać. No a oczywiście, jeśli wynajmie ktoś osobę, która się tym zajmuje profesjonalnie, no to na pewno może i drożej sprzedać, i szybciej, i po prostu, nie wiem, w jakichś tam lepszych warunkach, tak, nie, dla tej osoby. Więc dobra, to byśmy miały ten home staging, a może teraz jeszcze powiesz nam, co to jest ten decluttering i czy jest jakaś polska nazwa?
Tak.
Mówiłaś, że nie bardzo.
Tak, właśnie na decluttering jest, po polsku jest to odgraczanie.
A jest.
Tak, to jest odgraczanie, jest takie uporządkowanie.
To już jest, tak, 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 to już jest bardziej takie przystępne, nie?
Tak.
Bo ten home staging to on jest taki... No po prostu ten homestaging jest taki popularny jako słowo, a decluttering to powiem ci szczerze, że ja się pierwszy raz z tym spotkałam, ale trochę o tym poczytałam i myślę, że to też jest ciekawy temat.
Decluttering też jest bardzo często takim elementem homestagingu, bo jak ktoś ma mieszkanie, w którym mieszkał 20 lat bez remontu, albo w ogóle ma na przykład w spadku to mieszkanie, to takie nieruchomości praktycznie w 100% wymagają decluttering'u. Niby to jest część tego homestagingu, ale w zasadzie jest głównie kierowana do klientów prywatnych. I to chyba wynika z tego, że my mamy ogromną tendencję do takiego zbieractwa. W ogóle wczoraj w radiu słyszałam, że Polska jest mistrzem na całym świecie w chomikowaniu. Takie niechlubne miejsce, ale tak jest. Tak naprawdę żyjemy w takich czasach konsumpcjonizmu, że jesteśmy z każdej strony zachęcani do kupowania więcej i więcej. I to tak naprawdę tyczy się każdego jakiegoś tam sektora, bo czy ubrania, jakieś dodatki właśnie, no nawet jedzenie, to my jesteśmy w takim chomikowaniu nieźli.
Tak, tak, ale może to trochę wynika z tego, że no jeszcze tam, nie wiem, nasi rodzice czy dziadkowie, oni pamiętają czasy, w których tak naprawdę nic nie było, nic nie można było dostać, nie?
Tak.
A teraz przyszedł ten konsumpcjonizm i jest pełno wszystkiego w sklepach i może tak, no nie wiem, ja tak sobie myślę, że może to trochę z tego wynikać.
Ja też chyba sobie tak tłumaczę.
Taka mentalność trochę? Nie wiem.
Tak mi się wydaje, że to właśnie jest jakoś tam zakorzenione w nas, w naszym narodzie. I na całe szczęście widać postęp w tym naszym pokoleniu.
Tak,
to,
tak.
To już widać, że my jakoś tak rozsądniej podchodzimy do tych zakupów, do zarzucania się tymi wszystkimi rzeczami. Natomiast nasi rodzice jeszcze chyba w większości mają tą tendencję do zbieractwa.
Tak, tak.
Może jeszcze tak pokrótce powiem, jak wygląda ten decluttering, bo zaczynamy od pogrupowania rzeczy. I głównie wyznaczamy te, które rzeczywiście są nam potrzebne, na takie, które coś dla nas znaczą i na takie, które lubimy. A te, których kompletnie nie potrzebujemy, które są przyniszczone albo są używane na przykład od wielkiego dzwonu, że nie wiem, łóżeczko turystyczne dla dziecka 2 razy do roku wyciągnięte. I to tak chwilowo, no to po prostu bez sensu jest trzymać takie rzeczy, bo to nam wszystko zagraca. I w takich naszych polskich domach właśnie jak przeprowadzam tą usługę, to po prostu tych przydasiów jest całe mnóstwo.
A może się przyda, no zostawię, tak. Może za jakiś czas, do czegoś mi to tam będzie potrzebne.
Tak, tak, tak. Właśnie to jest ta kategoria rzeczy, przyda mi się.
Tak, tak.
Właśnie już gdy mamy ustalone te rzeczy, które zostają, to szukamy dla nich najlepszego miejsca, takiego, które będzie jak najbardziej funkcjonalne, ale też dbamy o to, żeby to wszystko ładnie wyglądało, żeby to nie było tak, że wrzucamy w jakiś tam stary, powyginany karton, odkładamy gdzieś w kąt, na dno szafy, bo po prostu wtedy nie będziemy mieli takiej presji na to, żeby dalej o to dbać. A też w tym chodzi o to, żeby ten cały proces decluttering'u pomógł nam utrzymać porządek jak najdłużej. No najlepiej jakby to było na zawsze, ale czasami się nie da. To też bardzo zależy od charakteru, od podejścia danej osoby, od tego, czy ktoś tego klienta mojego namówił na to, żeby skorzystał z takiej usługi, czy sam do tego doszedł.
Tak.
Więc jest dużo składowych na to, jaki później efekt końcowy uzyskamy. No generalnie chodzi o to, żeby zrobić takie bardzo, bardzo generalne porządki i zostawić rzeczy tylko te, które coś dla nas znaczą i są potrzebne.
A teraz idzie wiosna, więc myślę, że to jest bardzo dobry czas właśnie na zrobienie takich generalnych porządków.
Tak, to taką świeżość się czuje z zewnątrz, nawet po otwarciu okien, to i nawet się chce ją trochę wpuścić do naszych wnętrz.
Dokładnie tak. A powiedz mi, jeśli już jesteśmy przy tym decluttering'u, to co my możemy zrobić z takimi rzeczami, których już nie chcemy, których nie potrzebujemy, a może trochę szkoda nam jest ich wyrzucić? Masz jakiś taki pomysł, gdzie je można oddać? Nie wiem, co można z nimi zrobić, sprzedać?
Najlepiej jest je najpierw skategoryzować i już tak konkretnie bardzo, czyli te rzeczy, których już nie chcemy, nie potrzebujemy, to jeszcze rozkładamy na rzeczy, które mogą się komuś przydać i takie, które już w ogóle się do niczego nie nadają. No i te, które się do niczego nie nadają, oczywiście wyrzucamy bez żadnych skrupułów. Często jest tak, że właśnie mamy jakiś, nie wiem, ulubiony sweter, który już jest znoszony totalnie i nie nosimy go, bo się w nim dobrze nie czujemy, ale trzymamy go z sentymentu. No niestety to trzymanie sentymentu jest totalnie bez sensu. No i wtedy jakoś tak podczas rozmowy staram się może nie namówić, ale przekonać właściciela.
Racjonalnie do tego podejść.
Tak, tak, żeby sam doszedł do
że
tego, że
sentymenty na bok, tak. A po prostu jakieś takie trzeźwe myślenie.
Tak,
nie?
Właśnie, żeby włączył trzeźwe myślenie. O, dokładnie, tego mi brakowało. A jeżeli chodzi o te rzeczy, które jeszcze się mogą komuś przydać, to sprzedajemy je na przykład na OLX-ie. Teraz mamy Allegro lokalnie, mamy Facebooka, no jest całe mnóstwo miejsc, w których możemy w internecie gdzieś tam wystawić. Możemy też oddać do komisu, takie miejsca jeszcze są stacjonarnie również. Możemy gdzieś popytać po znajomych, może ktoś będzie skłonny odkupić, może akurat czegoś potrzebuje. Na przykład, nie wiem, ktoś ma 3 miksery. Też właśnie pokolenie naszych rodziców jest z tych lubiących te wszystkie prezentacje i myślę, że dużo osób to rozumie. Bo dadzą coś za darmo.
Tak, tak.
I no po prostu takie rzeczy są w dobrym stanie, one niby są okej, okay, ale po co nam 3 miksery? Więc po prostu popytajmy ludzi, tak, tak. Sprzedajmy to. Oczywiście nie dostaniemy, mimo że dużo takich rzeczy jest nowych, całkiem nieużywanych jeszcze w kartonach, to w zamkniętych taśmą, to nie otrzymamy za to kwoty takiej jak za typowo nowy produkt ze sklepu. Ale możemy ją jakoś sobie rozsądnie ustalić i sprzedać.
Czyli
i
się jeszcze... pozbyć tej rzeczy, tak?
Tak?
Bo nam o to chodzi, żeby się tego pozbyć, ale żeby nie wyrzucać, jeśli coś jest nowe, no to wyrzucanie jest bez sensu.
No tak,
nie?
Tak, no bo to jakby spróbujmy dać rzeczom nowe życie. Nie wszystko się do tego nadaje, no ale jest bardzo duża część takich rzeczy, które się owszem do tego nadają. No, też niby jakieś takie małe figurki porcelanowe, to one są w dobrym stanie, nie są poobdzierane, nie są poobijane, niczego im tam nie brakuje. No ale to są takie przedmioty, za które raczej nikt już teraz nie jest skłonny zapłacić. Przepraszam. Czasami właśnie też trzeba sobie pomyśleć o tym, czy my się więcej nie narobimy, żeby je sfotografować, opisać, gdzieś wystawić, niż zarobimy, niż to się, czy to się w ogóle opłaca. No bo na przykład na większości rzeczy, nawet jak wystawimy coś tam za 20 zł, za 30 zł, to jakby to jest opłacalne jeszcze dla nas, bo tych kilka rzeczy jest, możemy je tam ofotografować hurtowo, że tak powiem. Też,
tak, tak.
Też na OLX-ie można hurtowo kilka rzeczy wrzucić w jedno ogłoszenie jako pakiet. I wtedy mamy skrócony ten proces przygotowywania tej rzeczy do sprzedaży i jesteśmy w stanie na tym zarobić, na przykład na to, żeby sobie coś kupić nowego, ale jednego i w dobrej jakości, coś, co rzeczywiście nam jest albo potrzebne, albo nas będzie bardzo cieszyło.
Jeśli chodzi o ubrania, no to fajnym takim miejscem internetowym jest Vinted.
Tak, tak,
nie wiem,
tak.
Czy słyszałaś?
Tak, tak, tak.
I jest tam naprawdę dużo ubrań w różnych cenach, więc możemy sobie, no jeśli czegoś potrzebujemy akurat, to możemy sobie coś tam kupić, jednego.
Tak.
A jeśli chcemy się pozbyć ubrań, no to tam sobie możemy założyć konto, no i po prostu sprzedać, tak. Wystawić te swoje rzeczy i dać im drugie życie. Myślę, że to jest też bardzo fajne miejsce.
Jeżeli chodzi o te ubrania, to też taka fajna jest zasada, żeby robić jeden do jednego, czyli jeżeli chcę kupić coś nowego, to żebym jedną rzecz z podobnej kategorii wyrzuciła lub sprzedała. Na przykład mam ochotę, nie potrzebę, tylko ochotę na nowy t-shirt, no to ten, który już mi się mniej podoba, po prostu albo wystawiam na sprzedaż, albo go wyrzucam, jeżeli jest no już w takim stanie, a nie innym. Żeby nie dokładać sobie kolejnych elementów do swoich przydasiów i swojego zaopatrzenia domowego, tylko żeby to raczej było takie rozsądne podejście już też na dalszych etapach.
Tak, tak, wtedy ta szafa nie rośnie, tak. Nie? I po takich generalnych porządkach myślę, że to też jest ważne, bo sobie, nie wiem, przejrzymy tą szafę, inne tam miejsca, zrobimy sobie generalne porządki, tam wyrzucimy, oddamy rzeczy, a potem za dwa miesiące się okaże, że znowu ich mamy tyle samo, bo coś tam dokupiliśmy, bo coś tam nam się spodobało. No i wtedy właśnie warto, myślę, że trzymać się tej zasady, o której powiedziałaś, że jeden do jednego, nie? Że jednej rzeczy się pozbywamy, jedną kupujemy.
Że po tych generalnych porządkach też jest tak, że zazwyczaj właśnie wyrzucamy, pozbywamy się takiej większej ilości rzeczy właśnie po to, żeby dodać oddechu tej naszej przestrzeni. I no w tym momencie akurat bym tą zasadą jednego się nie sugerowała.
Nie, ja mówię, że już jak sobie uporządkujemy tak. Tą szafę, uporządkujemy to wszystko i to wtedy już powiedzmy w takim dalszym życiu, tak?
Tak,
no to
tak.
Wtedy można się tym kierować.
Tak, tak, tak.
Dobrze, a czy ty masz jakieś sposoby na to, jak poradzić sobie z chomikowaniem?
No, pierwszym sposobem na chomikowanie jest po prostu pozbycie się większości rzeczy. To jest taki, no taka podstawa, że jak ktoś ma tendencję do chomikowania, do takiego zbieractwa, to po prostu najlepiej zacząć od generalnych porządków, bo wtedy też to mamy ten taki efekt wizualny, jak się ta przestrzeń nam zmieniła, że ile my mamy teraz miejsca. I też fajnym sposobem jest, jeżeli robimy na przykład porządek w jakimś pokoju, powiedzmy, że to jest sypialnia, i wyrzucamy dosłownie wszystko na środek, czy tam na łóżko, z szaf, szufladek, komodek, spod łóżka, po prostu wszystko, żeby było w jednym miejscu. I wtedy my po prostu mamy takie, matko, ile tego jest?
Widzimy, ile tego jest.
Tak,
no, dokładnie.
Ta jakby ilość rzeczy, którą zobaczymy, jest tak porażająca, że ona bardzo często daje do myślenia. Jakby uświadamiamy właśnie sobie wtedy, czy nam to tak naprawdę jest wszystko potrzebne. Bo jak to jest poupychane gdzieś tam po szafach, to my czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile my mamy rzeczy. Albo tak jest też przy przeprowadzkach, że...
Tak, tak.
Że niby jest wszystko w porządku, niby my tego dużo nie mamy przecież, tak się zdawałoby, że rozsądnie. Jak zaczynamy się pakować do przeprowadzki, to po prostu Armagedon.
Potem się miesiąc się pakujemy i robimy potem 50 kursów, tak, do nowego miejsca.
Tak, 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 tak. Po prostu no, chodzi o zobaczenie tej porażającej ilości rzeczy, jaką my mamy. I bardzo często to pomaga w uświadamianiu sobie, że my tak naprawdę tego nie potrzebujemy. I nie wiem, czy jest jakiś taki bardziej konkretny sposób na chomikowanie.
Myślę, że to jest bardzo dobry sposób.
Tak, tak, tak.
No bo tak jak mówisz, przytłacza nas potem ta ilość tych rzeczy, jakby, tak jak mówisz, no nie zdawaliśmy sobie na pewno z tego sprawy, bo tu coś pod łóżkiem, tu coś na jakimś pawlaczu, tutaj w szafie, tu gdzieś ten, tak, nie? No i po prostu tych rzeczy jest dużo, ale dopiero jak sobie to w jedno miejsce wszystko wyjmiemy, no to wtedy...
To dopiero nas poraża.
To widać, no.
Tak, tak, tak.
Dokładnie tak. No dobrze, a jeśli już na przykład sobie to mieszkanie uporządkujemy, tak, odgracimy, to powiedz mi, od czego zacząć taką szybką metamorfozę, ale jakby chodzi mi już o krok po tym, jak sobie właśnie to wszystko odgracimy. Co według ciebie jest najważniejsze w takim odbiorze wnętrza i w tym, żeby ono ładniej wyglądało? Oczywiście właśnie chodzi mi o taką szybką metamorfozę, może trochę niskobudżetową. W jaki sposób to mieszkanie odmienić, żeby wyglądało ładniej? Czy to jeśli chodzi o, chociaż może tutaj może być różnica, czy przygotowujemy mieszkanie do sprzedaży, czy po prostu dla siebie je jakoś przygotowujemy? Nie wiem, mogłabyś coś na ten temat powiedzieć? Co warto zrobić?
Czyli jeżeli chodzi właśnie o tą różnicę między metamorfozą taką na własne potrzeby, a homestagingiem, jest taka, że homestaging jest zdepersonalizowany. My tam unikamy takich osobistych rzeczy, które by sugerowały na przykład jakieś nasze pasje, czy przywiązanie do jakichś osób. W metamorfozie, w ogóle w wnętrzach, w których my chcemy żyć, to raczej potrzebujemy takich elementów, żeby się czuć tam jak u siebie, a nie jak u kogoś tak w odwiedzinach. I takim właśnie po tym, jak sobie już posprzątamy, pozbędziemy się trochę rzeczy, to bardzo często my dajemy ten oddech tej przestrzeni i na przykład znajdujemy miejsce na to, żeby poprzestawiać meble, bo stwierdziliśmy, że jak się pozbyliśmy części naszego wyposażenia czy jakichś tam dodatków starych, które gdzieś tam były pochowane, to okazuje się, że nie potrzebujemy już trzech komód czy szafek, i możemy część z nich w ogóle usunąć, i wtedy możemy na przykład zmienić układ funkcjonalny i nawet zostawiając wszystko takie same, łącznie z kolorem ścian, samo poprzestawianie mebli już potrafi zrobić efekt wow. I na przykład klienci stwierdzają, że teraz pomieszczenie wydaje się dużo większe albo jaśniejsze, mimo że nic z kolorystyki się nie zmieniło. Właśnie jeżeli chodzi o zmianę kolorystyki, to przy metamorfozach bardzo często proponuję zrobienie jasnej bazy, czyli odmalowanie ścian na jakieś jasne kolory, takie delikatne beże, białe, szarości. I na przykład możemy dodać jakąś tam ścianę, która skupia na sobie uwagę. W salonie to ściana z telewizorem, w sypialni ściana za łóżkiem, żeby to był taki jakiś punkt charakterystyczny, ale żeby cała baza była jasna. No, ty na pewno wiesz, o co chodzi.
Tak, ja bardzo, bardzo lubię też to rozwiązanie, że właśnie jedna ściana jest zaakcentowana, czyli może być na przykład w granacie, nawet w butelkowej zieleni, ale reszta ściany jednak, żeby była jasna, szczególnie jeśli na przykład pomieszczenie jest małe, nie?
Tak.
No to tutaj
tak,
jest ważne.
Tak, tak. Właśnie w takich domach, w których nie było remontu od kilkunastu lat, bo bardzo często te kolory są takie ciemny pomarańcz, taka zieleń, jaskrawo trawiasta, fiolety. I po prostu te kolory są, mieszanka w zasadzie tych kolorów jest aż przytłaczająca. I po przemalowaniu na przykład trzech z czterech ścian okazuje się, że to wnętrze jest dużo większe i też inaczej na nie zaczynamy patrzeć. Jeżeli chodzi o zmianę kolorystyki we wnętrzach, to po prostu moim takim numerem jeden są tekstylia i zawsze proponuję, żeby od tego zacząć, bo to jest akurat rozwiązanie niskobudżetowe. Nie musimy zaraz kupować rzeczy na zamówienie, jak na przykład zasłony, bo w tej chwili w sieciówkach mamy mnóstwo różnych rozmiarów i jak się trochę poszpera, to można znaleźć coś, co jest nam odpowiednie i rozmiarem, i fasonem.
No plus, przepraszam, że ci przerwę tutaj, ale chciałam tylko powiedzieć, że zawsze można kupić dłuższe zasłony i nawet oddać do krawcowej i to często wyjdzie na przykład taniej niż zasłony szyte na wymiar dla nas, nie?
Tak.
Więc to też jest dobre rozwiązanie.
Też w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, często jest tak, że jak podwiniemy po prostu tą zasłonę tak pod spód, jakby ją trochę ukryjemy, to już wygląda fajnie. Właśnie zależy od tego, kto jaki efekt lubi. Bo
byle nie za krótkie,
tak,
nie?
Tak, byle nie za krótkie, dokładnie. Lepiej za długie niż za krótkie. Właśnie czasami wystarczy zmiana tych zasłon albo zdjęcie w ogóle firan z okien, bo mamy piękny widok, a są wiecznie zasłonięte i tyle światła też nie dochodzi do wnętrza. Zmiana dywanu na powiedzmy jakiś jasny czy jednolity, albo narzuty, kilku poduszek. To takie małe elementy, na które my tak w codzienności bardzo często nie zwracamy uwagi, one nam tworzą całość. Właśnie ja zawsze mówię, że to dodatki tworzą nam całość i tekstylia dopełniają to wszystko. I to są niskobudżetowe, fajne rozwiązania na taką zmianę. Też z takich elementów, które można wymienić, na przykład jest żyrandol czy lampa i czasami ten jeden element z jakiegoś takiego nijakiego, jakbyśmy wymienili na jakiś taki akcentujący, powiedzmy jakąś taką wielką lampę industrialną. To jest taki element, który przyciąga uwagę i który właśnie nam zmienia pogląd na całe wnętrze. Oczywiście to musi też pasować do tej całej reszty, która zostaje, ale właśnie czasami jednym elementem można coś zmienić. Też bardzo lubię grać roślinami. One mega nadają przytulności i takiej świeżości, zwłaszcza teraz wiosną, jak właśnie aż się chce tak odsłonić okna, otworzyć, wpuścić trochę takiego życia, to właśnie postawienie kilku nowych roślin albo nawet poprzestawianie tych, które są i zmiana osłonek robi fajny efekt. To są właśnie takie małe kroczki, którymi możemy sobie zmienić wnętrze. Jakby z tych bardziej budżetowych elementów, to już wtedy wchodzą w grę jakieś takie małe remonty. No ale zazwyczaj właśnie proponuję najpierw klientom takie zmiany tych elementów, które nie są uciążliwe dla portfela i też w razie jakby się rozmyślili ze swojej wizji, w każdej chwili mogą to zmienić.
I tekstylia są o tyle fajne, że jeśli na przykład boimy się, nie wiem, zastosować koloru na ścianie, no to na przykład takie poduszki na sofę czy na łóżko w jakimś kolorze, nie wiem, niebieskim, zielonym, no jaki tam ktoś lubi, no to one dają taki akcent kolorystyczny,
tak,
nie? One fajnie wyglądają, jest to coś trochę innego, A zawsze jeśli na przykład za pół roku stwierdzimy, że już ten niebieski niekoniecznie, no to można je łatwo wymienić, nie? Te schować, no i aż znowu najdzie nas ochota na ten kolor niebieski, to po prostu sobie jakieś inne zastosować.
Też fajnym sposobem właśnie na to, że jak nam się znudzi jakiś komplet dekoracyjny, że tak powiem, to można w takim pakiecie sprzedać, bo też bardzo często ludzie szukają takich gotowych rozwiązań i na Oliksie sprzedając na jednej aukcji właśnie zasłony, poduszki, narzutę i coś tam, to my się pozbywamy tych rzeczy, bo po prostu już nas nie cieszą, chcemy czegoś nowego, ale bardzo często właśnie taki gotowy pakiet jest przydatny i taki wręcz uniwersalny do wielu wnętrz i jest dużo łatwiej nawet komuś, kto kupi taki pakiet, później sobie urządzić swoje wnętrze na nowo.
A bo teraz tak bardziej mówiłyśmy o tych wnętrzach dla nas, w których my chcemy mieszkać, a powiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o nieruchomości do sprzedaży? W jaki sposób tam to wnętrze się kreuje, żeby je szybciej sprzedać, żeby więcej za nie dostać? Mówiłaś, że tak bardziej neutralnie, tak? Ale to tak. Chodzi o kolory neutralne, czy niekoniecznie?
No zazwyczaj staramy się, żeby ta baza była taka jasna, żeby to te wnętrza optycznie powiększyć, nawet jak to jest mieszkanie 30-metrowe, wręcz kawalerka, to żeby jednak ono nie sprawiało takiego wrażenia przytłoczenia. Więc ta baza jasna na ścianach jest bardzo, bardzo ważna. Też idziemy raczej w takie naturalne kolory, bo one są uniwersalne, one też są takie łatwe później sobie do dopasowania do innych elementów, jak na przykład drewnopodobna podłoga, bo jak już jest jakaś mozaika, no to nie każdy po prostu to lubi. I tak jak mówiłam wcześniej, że przy tych mieszkaniach na sprzedaż czy do wynajmu staramy się właśnie, żeby ta baza była taka neutralna i trafiona do danej grupy docelowej, bo no student bardziej lubi taki powiedzmy styl IKEA, ale już rodzina, która szuka jakiejś tam przytulności, to może na przykład chcieć taki bardziej styl klasyczny albo nie wiem, single, który dobrze zarabia, nie wiem, jakiś biznesmen, to raczej potrzebuje takich rzeczy luksusowych, trochę bardziej premium. Więc musimy sobie na początku określić tą grupę docelową, czyli to, do kogo chcemy trafić. Ale z takich rzeczy, które fajnie grają, niezależnie od tego, jaki tam styl wybierzemy w tym homestagingu, do jakiej grupy chcemy trafić, to są takie małe elementy, które wpływają na wszystkie zmysły oglądających. I to też właśnie pomaga poczuć się jak u siebie. Staramy się prowadzić tych potencjalnych klientów tak, żeby oni poczuli się jak u siebie, żeby oni potrafili siebie wyobrazić w tych wnętrzach. Nawet jeżeli wiedzą, że coś będą w nich zmieniać. Więc często na przykład rozkłada się świeże owoce, kroi się świeże pieczywo, parzy się aromatyczną kawę, żeby...
Żeby było tak bardziej domowo,
tak,
nie?
Tak. To też trochę nie bez powodu takie rzeczy widzimy na profesjonalnych zdjęciach nieruchomości, czy tak, na przykład rozłożoną książkę, czy czasopismo, albo jakiś notatnik z długopisem gdzieś tam na biurku. To są takie rzeczy, które niby nie robią różnicy, bo tak naprawdę tego my nie sprzedajemy razem z nieruchomością, czy nie wynajmujemy, ale właśnie pomagają tym osobom oglądającym tak trochę się zadomowić w tym miejscu. Więc niezależnie od tego, jakie wnętrze przygotowujemy, to właśnie fajnie jest postarać się gdzieś tam wpłynąć na zmysły.
A powiedz mi jeszcze, o ile dobrze wykonana usługa homestagingu może podnieść wartość nieruchomości? Jak to jest z swojego doświadczenia?
tak naprawdę, żeby dobrze określić, o ile zostanie podniesiona wartość nieruchomości, to należy zacząć od ustalenia, jaka jest wartość początkowa, bo to nie jest zazwyczaj ta, którą chciałby osiągnąć klient na samym początku, ale liczymy to od wartości rynkowej, czyli sprawdzamy lokalizację, atuty, piętro, stan tej nieruchomości, w jakim jest i do jakiego chcemy doprowadzić. I porównujemy to z tym naszym całym rynkiem i do tego, co się sprzedaje, bo czasami mamy mieszkanie w podobnym stanie, do którego my porównujemy, ale to mieszkanie wisi powiedzmy miesiąc czy dwa już to, w tych serwisach ogłoszeniowych, więc jakby musimy też stwierdzić, dojść do tego, że może coś być nie tak. Jak już mamy tą cenę rynkową wyznaczoną, to też musimy uświadomić trochę właściciela, który zwraca się po tą usługę homestagingu, że zostawiając nieruchomość w takim stanie, w jakim jest, prawdopodobnie nie osiągnie tej ceny, że ten zysk właśnie nie będzie od tej jego ceny zakładanej. I też jak już mamy tą cenę, mamy tą bazę naszą do obliczenia tej wartości, to czyli tą rzeczywistą wartość nieruchomości, to wtedy dopiero sobie doliczamy zysk. I szacuje się tak mniej więcej, że homestaging może podnieść wartość o 10-14%. Czyli powiedzmy sprzedajemy mieszkanie za 250 tysięcy, to mamy zysk 25-35 tysięcy. Też już ten zysk jest liczony po odliczeniu kosztów usługi homestagingu i samego tego całego procesu.
No to jest naprawdę sporo już przy takich kwotach 200, 300, 400 tysięcy, to 14%.
Tak.
To oczywiście, już jest naprawdę dużo.
Mhm. Tak, to oczywiście zależy od tego, jak dobrze zostanie określona grupa docelowa, od tych czynników dodatkowych, o których mówiłam wcześniej, czyli dobre zdjęcia, opis, ten cały marketing, bo też wykonując tą usługę homestagingu, czy w ogóle przygotowując się do sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, musimy sobie odpowiedzieć na kilka pytań, takich, o których często zapominamy. O tym, że na przykład jak wystawimy w takiej cenie trochę zawyżonej, bo a może się uda, to czy jesteśmy w stanie czekać dłużej na nowego najemcę czy kupca. Czy, mhm. Bo jednak pustostan też kosztuje, też musimy płacić ten czynsz.
Tak. Dokładnie.
Więc jakby musimy sobie jeszcze tam doliczyć dużo takich dodatkowych małych kosztów, które gdzieś tam się przewijają i które mogą jeszcze bardziej nam obniżać tą wartość, ten nasz zysk. Więc też gdzieś tam staram się uświadamiać, że im szybciej wykonany homestaging, albo im lepiej dobrana cena, bo nie każdy potrzebuje otrzymać określoną cenę za nieruchomość, albo nie każdy jest tego świadomy, że może wyżej gdzieś tam celować, to nieruchomość obroni się ceną. Ale jeżeli już nam zależy na konkretnej cenie, no to niestety zazwyczaj zostawiając nieruchomość w jakimś tam przeciętnym bardzo stanie, możemy długo czekać na klienta nowego.
No, czyli wyremontowane mieszkania sprzedają się szybciej, co
tak,
myślisz?
Tak, tak, to zdecydowanie. Też ja może odniosę się do mojego suwalskiego rynku, że jest bardzo niewiele takich mieszkań, które są w bardzo dobrym stanie. W takim wręcz powiedziała, żebym gotowym, że po prostu wchodzimy, wymieniamy meble na swoje, wkładamy swoje rzeczy i jest okej. Okay. Większość mieszkań jest tych przynajmniej na sprzedaż, większość jest do remontu i też przepaść między ceną sprzedaży mieszkania takiego do remontu, a takiego gotowego jest naprawdę ogromna, bo tu jest nawet 2-3 tysiące na metrze kwadratowym. Więc no jest różnica i czasami naprawdę wystarczy zainwestować kilka tysięcy w usługę homestagingu, żeby ten klient zechciał nas znaleźć. Bo właśnie mieszkania, które są do remontu w takim stanie, powiedzmy sprzed 15 lat, jak przeglądamy już, nie wiem, 10. stronę na Oto Dom, to nam się odechciewa. I
Bo te wszystkie
raczej.
wyglądają tak samo.
Tak. Zazwyczaj jest tak, że im człowiek dłużej szuka tego swojego wymarzonego mieszkania, tym częściej uświadamia sobie, że jest w stanie na przykład wziąć większy kredyt albo poczekać jeszcze trochę dłużej, ale mieć to mieszkanie w lepszym stanie.
Dokładnie, tak jak mówisz. Tym bardziej, że remont, no to wiadomo, nie? Wiąże się po pierwsze z kosztami, trwa trochę, nie? Jak my kupujemy mieszkanie, to
Tak.
najlepiej byłoby się od razu do niego wprowadzić, ewentualnie jakieś tam mebelki, tekstylia, nie? I takie rzeczy.
Tak.
Więc, no, faktycznie, z tego co mówisz,
Ktoś jak.
to warto w tą usługę homestagingu zainwestować lub po prostu. Jeśli ktoś już nie chce, nie wiem, właśnie korzystać z pomocy specjalisty, no to samemu jakoś to mieszkanie ogarnąć, nie?
Tak.
Jeśli po prostu czuje się na siłach, żeby to zrobić.
Tak, tym bardziej, że jest całe mnóstwo materiałów darmowych dostępnych w internecie, filmików na YouTubie, darmowych e-booków. Jest tego pełno tej wiedzy, tylko też nie każdy jest świadomy, że w ogóle coś takiego istnieje, zwłaszcza na tych mniejszych rynkach, bo gdzieś w dużych miastach to już jest troszkę bardziej rozreklamowane, też agencje nieruchomości gdzieś tam to bardziej promują jako taką dodatkową swoją usługę, no a w tych mniejszych miastach jeszcze to wszystko raczkuje. No w ogóle to jest taka usługa raczkująca w naszym kraju, no ale już jest coraz częściej gdzieś tam kojarzona.
Tak, chyba coraz bardziej popularna, też mi się
Tak.
tak wydaje, bo jak pamiętam, ja o homestagingu usłyszałam, nie wiem, może z 5 lat temu, no to wtedy w ogóle znaleźć jakieś materiały o tym homestagingu to było
Wyczyny.
naprawdę ciężko, a teraz już widzę, że jest tego coraz więcej, więc faktycznie
Tak.
przenika to w nasz rynek. A powiedz mi jeszcze, skąd wziął się u ciebie w ogóle pomysł na to, by zająć się szybkimi metamorfozami, właśnie tym homestagingiem, decluteringiem? Jak to u ciebie było?
Myślę, że nie zaskoczę. To tak trochę oklepanie zabrzmi, ale ja zawsze lubiłam ładne wnętrza, zawsze lubiłam przestawiać, kombinować, oglądać te czasopisma, jak jeszcze nie było może aż takiego dużego dostępu do internetu, no to byłam nawet jeszcze nie nastolatką, to jak wchodziłam do jakiejś księgarni czy do Empiku, no to pierwsze co, to był dział z czasopismami i wertowałam sobie, oglądałam te ładne domy. No, to jest takie
No ale
oklepane.
jest prawdziwe, no wielu projektantów właśnie tak miało, nie? No
Tak,
ja
bo
miałam podobnie.
mi się wydaje, że takie zawody zahaczające gdzieś tam nawet o artystyczne, to one mają to do siebie, że one wychodzą z pasji, że jeżeli ktoś tego nie kocha, to się tego nie podejmie, a jak się podejmie, to szybko zrezygnuje. I że to trzeba czuć po prostu. Te takie artystyczne zawody trzeba czuć, trzeba wiedzieć, że chce się to robić. Ja zawsze myślałam, że zostanę architektem wnętrz. Ja byłam przekonana, że ja pójdę na studia, ale gdzieś tam się trochę to inaczej potoczyło i zamiast chodzić na rysunek, wybrałam chodzenie na tańce. I po prostu nie czułam się na siłach, nie wierzyłam w siebie, że dam radę, więc wyszło tak, że zostałam inżynierem. Ale po przeprowadzce z powrotem do Suwałk, do mniejszej miejscowości, gdzieś tam jak te wszystkie bodźce z zewnątrz tak bardzo może mnie, może nie tyle, że atakowały, ale tak nie napływały, to gdzieś tam znowu to moje małe marzenie o aranżacjach wróciło, znowu mnie dopadło. Zaczęłam pisać bloga właśnie na temat wnętrz i to takie moje małe miejsce na wyżycie się było, ale na tyle się wciągnęłam, że gdzieś tam starałam się drążyć ten temat, dokształcać, gdzieś właśnie też przez przypadek trochę trafiłam na samo hasło homestagingu i stwierdziłam, że to jest strzał w dziesiątkę, że to może być coś dla mnie, bo tutaj akurat studiów architektonicznych nie potrzeba. I tak zaczęłam w to trochę głębiej wchodzić, gdzieś tam właśnie się edukować. No i jakoś tak wyszło, no małymi krokami gdzieś tam poszło.
Super. Powiedziałaś o tym blogu, a jaka jest nazwa tego bloga? Gdzie można Cię znaleźć w sieci?
Nazwa to jest janiszewskamarta.pl, więc moje imię, nazwisko, w zasadzie nazwisko, imię. I jakby stamtąd też można znaleźć mój Instagram i mój Facebook. Niestety media społecznościowe moje okropnie kuleją, ale obiecuję, że się postaram. Gdzieś tam w tym ferworze codziennych zajęć, no niestety sama wiem, że to jest nie w porządku, ale gdzieś tam mnie traktuję po macoszemu. Będę dążyła do ich poprawy.
Obiecujesz poprawę.
Tak, jak już powiedziałam na głos, to chyba jest to zobowiązujące.
Dobrze, to jeszcze może na koniec powiedz, co lubisz robić, gdy nie pracujesz, jak najchętniej spędzasz swój wolny czas, co lubisz robić i co Ci sprawia największą przyjemność poza metamorfozami.
No właśnie, tu chodzi o to, że za dużo rzeczy takich dodatkowych poza tym, czym się zajmuję, to jest moją pasją, to nie ma. No mój wolny czas to najchętniej spędzam z moim mężem i synem. W tym okresie takim wiosenno-jesiennym staramy się maksymalnie wykorzystywać ten wolny czas, tą piękną pogodę i naturę, którą jesteśmy otoczeni. No jednak Suwalszczyzna to jest taki trochę dziewicze miejsce jeszcze. Mamy mnóstwo jezior, park krajobrazowy, więc jeżeli ktoś ma ochotę na taki totalny reset, naprawdę bardzo polecam. To jest w miarę pofałtowany teren, więc można nawet się gdzieniegdzie poczuć jak w górach.
Nigdy nie byłam, a myślę, że w tym roku będę podróżować po Polsce, więc może tam gdzieś zawitam
zapraszam,
te tereny.
Zapraszam, naprawdę tereny są przepiękne. Ja też właśnie dzięki mojemu mężowi, który nie jest z tych okolic, zaczęłam na nowo odkrywać trochę okolice Suwałk i bardzo często gdzieś tam robimy sobie wycieczki rowerowe. Wstajemy rano w sobotę, no może nie rano, bo z dzieckiem to tak ciężko się wybrać, ale powiedzmy gdzieś tam koło 11 staramy się gdzieś jechać na taki dłuższy spacer za miasto, nad jeziora, właśnie pochodzić po lasach, więc to jest taki nasz czas. Jeżeli chodzi o taką moją codzienność i znalezienie tego swojego wolnego czasu, no to jest tak średnio. Ale w ciągu dnia zajmuję się takimi bieżącymi rzeczami, pracuję z domu, więc też w międzyczasie gdzieś tam trochę ogarniam ten dom, spotykam się z klientami, pracuję nad projektami, nad realizacjami. Jak już wraca mój mąż z pracy, dziecko ze żłobka, to staramy się spędzać te popołudnia razem, a później wieczorem mąż ma czas dla siebie, syn śpi, a ja do pracy. Ale jak już przyjdzie taki moment, że naprawdę mam taki luz, no to najchętniej sięgam jednak za telefon i przeglądam Pinteresta i Instagrama. To jest takie coś, że ja jak wejdę w to, to przepadam.
Dokładnie, szczególnie Pinterest chyba jest bardzo wciągający.
Tak, ogromnie. To jest przykre, że to tyle zabiera czasu, że to jest takie uzależniające, ale ja też staram się tak po prostu nie patrzeć na te wszystkie zdjęcia, tylko staram się też z nich coś wyciągać, staram się tak trochę z nich obserwować te zmieniające się trendy, albo gdzieś tam wyhaczać, że o kurczę, nawet nie pomyślałabym, że to do tego pasuje.
Albo jakieś ciekawe rozwiązania, nie?
Tak.
Funkcjonalne, no to
tak,
ja tak samo.
Tak. Więc jakby ta moja pasja, to czym się zajmuję zawodowo, bardzo przychodzi w ten mój czas wolny.
To ja mam podobnie.
Szczególnie
teraz. Tak, tak. A szczególnie teraz jeszcze pandemia i dużo czasu spędzanego w domu, to przynajmniej w moim przypadku bardzo sprzyja temu, żeby tą pracę trochę rozwlekać. Tak, wiesz, nie? Że nie ma takiej motywacji, żeby szybciej skończyć, nie wiem, gdzieś pojechać, nie wiem, gdzieś wyjść, się spotkać. No jedynie teraz fajnie, że idzie wiosna, bo przynajmniej będzie można na jakieś przyjemne spacery wychodzić długie, tak. Bo to na mnie to bardzo dobrze działa, dobrze resetuje głowę, więc...
Tak, właśnie miałam mówić, że to jest taki totalny reset dla głowy, tak, że, tak. Że wtedy jak już się siada do tej pracy, to z takim świeżym umysłem i jakoś tak łatwiej wszystko przychodzi.
Tak, dokładnie. Dobra, bo już rozmawiamy prawie godzinę. Szybko to przeleciało.
Bardzo.
Więc bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy i za bardzo ciekawe informacje oraz wskazówki, którymi się podzieliłaś. Ja Was zapraszam, drodzy słuchacze i słuchaczki, do odwiedzenia bloga oraz mediów społecznościowych Marty.
Kulejących, ale jednak.
Kulejących, ale jednak. Znajdziecie tam wiele różnych ciekawych inspiracji, informacji związanych właśnie z homestagingiem, szybkimi metamorfozami i declutteringiem.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i rzeczywiście ta godzina nam minęła ekspresowo i się trochę czuję, jakbyśmy się znały już wcześniej, a my tak naprawdę po raz pierwszy rozmawiamy, więc jest tym bardziej mi miło. Dziękuję bardzo.
To była moja pierwsza rozmowa, którą nagrywałam zdalnie. Na szczęście... Wszystko poszło po mojej myśli, wszystko się nagrało, udało się wszystkie aspekty techniczne ogarnąć. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was inspirująca i że dowiedzieliście się z niej czegoś nowego. Możecie dać mi znać, czy takie rozmowy powinny pojawiać się u mnie w podcaście częściej, bo tak naprawdę, gdy zakładałam ten podcast, to taki był mój zamysł, że tam kilkanaście pierwszych odcinków nagram sama, a później będę zapraszać do rozmowy różnych inspirujących gości. Oczywiście solowe odcinki też będą się pojawiać, ale chciałabym wprowadzić taką trochę większą różnorodność i też fajnie, jeśli poznacie inne ciekawe, inspirujące i sympatyczne osoby z branży projektowania wnętrz, ale nie tylko, bo chciałabym poruszać tematy takie około mieszkaniowe, około domowe, około wnętrzarskie. Zresztą niedługo usłyszycie różne ciekawe rozmowy, na które już teraz serdecznie Was zapraszam, a my słyszymy się za tydzień w poniedziałek.